Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Ograniczenie handlu w niedzielę, rozszerzenie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych czy dyskusja o funduszu pracy w ostatnich tygodniach nie brakowało tematów ważnych dla pracowników i pracodawców. Dziś nieco szerzej o tych tematach porozmawiamy. Michał Słobodzian, witam i zapraszam w studiu. Witam także gościa Andrzej Arndt, szef Forum Związków Zawodowych.
Dzień dobry.
Harald Matuszewski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ.
Dzień dobry.
Janusz Niewiadomski, wiceprezes Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Witam bardzo.
I Leszek Walczak, przewodniczący Solidarności w regionie bydgoskim. Pytanie do naszych słuchaczy na dziś. W Sejmie finalizowana jest sprawa zakazu handlu w niedzielę. Czy sklepy powinny być zamknięte w każdą niedzielę, w co drugą, czy może w ogóle nie powinno być zakazu handlu? To pytanie do naszych słuchaczy. Na Państwa głosy. Opinia czekam już teraz pod numerem telefonu 52 345 50 90. Zanim o handlu, zatrzymamy się przy poniedziałkowym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Ciągle powraca temat nawałnic. Pojawił się temat pomocy przedsiębiorcom z branży drzewnej. Na czym polega ich problem, Leszek Walczak? O czym mówiono w czasie posiedzenia?
Znaczy, problem zawsze jest w tym, że akurat nie ma firm, które akurat mogłyby szybko i skutecznie pomagać wszystkim poszkodowanym. Z tym zawsze były kłopoty już od samego początku. Środki się znalazły. Fundusze wsparcia dla rodzin są. Brak jest wykonawców i to jest główny problem.
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego zwróciła się także do różnych regionów z apelem o wsparcie dla poszkodowanych. Odzew jest szeroki?
Znaczy, z tego, co zdążyliśmy się zorientować, to wpłynęło z kilku akurat wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego takie, można powiedzieć, stanowiska poparcia, jak i również deklaracji praktycznej pomocy, nie tylko finansowej, ale również i właśnie tych firm, które akurat mogłyby świadczyć usługi dla poszkodowanych. Wiemy, że terminy są bardzo krótkie, pogoda niestety nie sprzyja. Te ciągłe opady deszczu nie powodują akurat komfortu dla skutecznej pomocy, ale jest nadzieja, że dzięki właśnie takiej solidarnej, wspólnej pracy uda się zdecydowanej większości rodzinom pomóc. Dajmy sobie sprawę, że nie wszystkim, ale tutaj jest też ten wariant awaryjny dotyczący również tych kontenerów, które, czy można powiedzieć, tych domków w cudzysłowie holenderskich, czy tych, które akurat pozwolą przetrwać rodzinom, które w czasie niestety, które nie dają szans na to, żeby zrealizować wszystkie remonty i zakończyć budowę, będą mogli tą zimę jakoś przetrwać.
W czasie posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego mówiono także o sprawie opłacania kilku składek zdrowotnych dla osób, które oprócz etatu pracują na umowę zlecenie czy prowadzą działalność gospodarczą. No, przedsiębiorcy mają zastrzeżenia. To powinno wyglądać inaczej, Janusz Niewiadomski, to rozwiązanie?
No myślę, że tak, ponieważ jeżeli raz coś opłacimy i leczymy się raz jako osoba jedna, to nie ma powodu, żebyśmy, mając zatrudnienie czy mając działalność w kilku organizacjach, robili to razy trzy, razy cztery.
Bo taka jest w tej chwili praktyka, tak?
Tak. W związku z tym...
My się tu zgadzamy z pracodawcami, tylko rzecz w tym, że proszę zwrócić uwagę, że w Komisji Dialogu są pracodawcy i przedstawiciele pracobiorców. Przecież ten sam dotyczy pracobiorców, który pracuje jeden etat, drugi, czy tam częściowo i płaci też wszystko. I tu trochę wyszło nieporozumienie.
No właśnie, bo nie przyjęto stanowiska w czasie dialogu.
No nie uwzględniono, tylko przedstawiono projekt pracodawców, a nie przedyskutowano tego szerzej, że to dotyczy nie tylko przedsiębiorców, ale dotyczy również i pracobiorców. Ja myślę, że ten temat stanie powtórnie na zespole i przedyskutujemy go wtedy.
Czyli jeśli dobrze Państwa rozumiem, no to powinno to rozwiązanie, czyli to pojedyncze opłacanie składki, dotyczyć wszystkich. Ale myślę, panowie Andrzej Arndt, że budżet to wytrzyma?
Jeśli można, chcę powiedzieć, że stanowisko, które przygotował zespół roboczy Rady Dialogu Społecznego, zakładało taką formę, natomiast nie do końca zostało to w sposób czytelny przedstawione już na plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu i przez to wkradło się to pewne niezrozumienie i obawa, w jakiej formie to stanowisko miałoby zostać przesłane do ministerstwa, bo to nie będzie decydować oczywiście Rada. Rada jedynie mogła podjąć uchwałę i przekazaniu wniosku tak do ministerstwa. Natomiast, tak jak mówię, stanowisko było dosyć nieczytelne i problematyczne wyjaśnianie. To było, powstała dyskusja, czy dotyczy to rzeczywiście, co to kolega Harald tu powiedział, dotyczy tylko i wyłącznie pracodawców, czy dotyczy również i pracobiorców. Ze stanowiska jednoznacznie wynikało, że dotyczy to pracobiorców, aczkolwiek tutaj pracodawcy mówili, że to ich dotyczy. W związku z tym, że było to nieporozumienie takie, uznaliśmy, że warto do tematu jeszcze ponownie wrócić, ale mieć wszystkie sprawy wyjaśnione, żeby to była jasna, czytelna sytuacja.
Kolejny ważny temat, realizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Państwa interesował przede wszystkim sposób ustalenia najniższego wynagrodzenia. Tu są wątpliwości, Leszek Walczek?
Znaczy są duże wątpliwości. Wczoraj Rada Dialogu była bardzo burzliwa, ze względu chociażby na to, że pani premier przybyła na spotkanie z rezydentami. No tutaj należy stwierdzić, że trochę rezydenci, którzy protestują, niewłaściwie się zachowali. Byli zaproszeni na Radę Dialogu, gdzie jest to właściwie miejsce na prowadzenie takich rozmów, gdzie mówiliśmy o wszystkich pracownikach służby zdrowia, gdzie pani premier chciała również, żeby rezydenci wysłuchali strony społecznej, żeby wiedzieli, że nie tylko jedną grupę zawodową trzeba walczyć, ale również o zmianę całego systemu. No zachowali się tak, jak zachowali. Nie przyszli, czekali w innym pokoju. Nie było to, można powiedzieć, z ich strony dobre i uważam, że tak nie powinno się rozwiązywać tego problemu.
Ale z perspektywy regionu, bo perspektywy regionu, na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego o tym rozmawiamy.
Z perspektywy regionu jest problem, dlatego że porozumienia nie zostały zawierane wszędzie, że porozumienia zawarte w niektórych jednostkach, jeśli chodzi o szpitale, były tylko i wyłącznie podpisywane porozumienia dotyczące wzrostu wynagrodzeń, ale dla pracowników medycznych, bez personelu niemedycznego, co naszym zdaniem jest ewidentne naruszenie ustawy. Było to również zgłaszane wczoraj pani premier, że ten bubel legislacyjny, jakim jest ta ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, powinna w trybie natychmiastowym być nowelizowana. I tutaj akurat Forum Związków Zawodowych z panią przewodniczącą wystąpili właśnie o tę debatę. Również i samorządowcy, jako organy prowadzące, stwierdzili jednoznacznie, że wprowadzono ustawę, ale nie zabezpieczono środków. Tak samo mamy to u siebie. I to jest największy problem. Będziemy monitorować to jako Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego. Będzie jeszcze też kolejny z naszej strony Solidarności, myślę, że i tutaj w forum OPZZ-u, wniosek o to, żeby do tego wrócić już pod koniec listopada. Dlatego, że niedopuszczalne jest tak, że będą, co grupa jedna będzie protestować, dostaje jakiekolwiek środki, a pozostali, jak nie będą protestować, to nie będą dostawać. Tak się nie rozwiązuje na dziś konfliktów. Dziś akurat domagamy się rozwiązania systemowego, czyli usiąść, porozmawiać i tak doprecyzować tą ustawę, żeby ona gwarantowała realizację wszystkich pracowników upodmiotowieni i żeby każdy pracownik czuł się dowartościowany otrzymaniem wzrostu wynagrodzenia. Jeżeli nie stać na to, no to oczekujemy informacji, w jakim trybie, jak będzie harmonogram dochodzenia do tego, aby to było zrealizowane.
Chcę dopowiedzieć jeszcze do tego, że w poniedziałek również zespół roboczy ochrony zdrowia na wcześniejszym swoim posiedzeniu uznał, że ta ustawa, o której tu kolega Walczak mówił, że ta ustawa rzeczywiście jest typowym bublem, jest nierespektowana w zakładach pracy, gdzie pracownicy w pewien sposób chcą domagać się respektowania tej ustawy, natomiast pracodawcy mają wielki z tym problem i powstał wielki galimatias, tu nawet Narodowy Fundusz Zdrowia w województwie ma problemy, jak przeprowadzić kontrolę, czy one mają być efektywne, tak jest, czy nie. I na poniedziałkowym posiedzeniu również ten zespół przedstawił taką informację, także potwierdzam tutaj rzeczywiście, że to jest
kończąc jeszcze ten wątek regionalny, to Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego spotkała się też z dyrektorem Izby Skarbowej, by porozmawiać o tym, jak realizowana jest ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. No były wątpliwości, jeśli chodzi o płace pracowników. Harald Matuszewski, zostały rozwiązane? Ta ustawa jest dobrze realizowana? Wprowadzana?
Moim zdaniem tak jak zawsze, nawet dotyczy to i służby zdrowia, o którą przed chwilą mówiliśmy. Wszystko jest tak nieprecyzyjne, są zalecenia, ale na to nie ma pokrycia środków. I wszystkie urzędy, wszystkie odpowiedzialne osoby, dyrektorzy, negocjują ze związkami zawodowymi, a stoją przed faktem w ogóle braku środków. I na tym cały polega problem, że ustawodawca jakby realizuje pewien kierunek działania, w tym wzrost wynagrodzeń, wyrównanie w grupach, restrukturyzację, a środki, no jakoś one się tam znajdą i w tej chwili mamy taką sytuację, że pracodawcy są otwarci na rozmowę, związki zawodowe również, a niestety na realizację tych założeń, które były w zamyśle jakby ustawodawcy, były po prostu środki.
Z perspektywy pracodawców, Krajowa Administracja Skarbowa no, istnieje już od kilku miesięcy. Dostrzega pan, no właśnie, pozytywną zmianę, negatywną. Część pracodawców, część organizacji mówi, no, że to chyba działa. Chociażby pracodawcy RP tak mówią.
Powiem tak najkrócej. To było dobre rozwiązanie, albowiem no, mamy wszystkie służby, które dbają o porządek i ład skarbowy w jednych rękach. Może dość szybko to przyszło i nie wyregulowano pewnej odpowiedzialności, równości wynagrodzeń czy zróżnicowania tych wynagrodzeń tym pracownikom, jak na to zasługują. O tym za długo nie będziemy mówić, bo przecież wszyscy dowiedzą. Ekwiwalenty, które tam powstają, ubraniowe, mundurowe. Ale ja myślę, że to za chwilę też będzie wyregulowane. Ja
wierzę w to, pana że jako przedsiębiorcy, będzie... ta zmiana, jako już pan ją odczuł?
Znaczy, nie mieliśmy takiego wydarzenia, które wymagałoby. No są te odwrócone VAT-y, różne działania, powiedzmy, z tym związane. Blokuje to nam niestety środki na jakiś czas. Ale jeżeli ma to służyć poprawie sytuacji, ładu i porządku, to niech tak idzie.
Odwrócone VAT-y, czyli jak pan
to jest odwrócony VAT, jest to coś takiego, że jeżeli jest się podwykonawcą jakiejś inwestycji, to wystawia się fakturę netto VAT, natomiast nie robi to główny czy generalny wykonawca. I podobnie zresztą ma być od pierwszego, że wszystkie faktury będą płacone netto i VAT na osobne konta. Czy dojdzie to, to zobaczymy. W każdym razie najbardziej niepokojący jest długość oczekiwania na zwrot tych finansów i procedury z tym
bo
związane.
Bo te pieniądze są potrzebne tak naprawdę.
Bo często myślę, że małe firmy to się poprzewracają, bo to nie jest poziom tych pieniędzy, które utrzymają ich na powierzchni, jeżeli to będzie 2, 3, 4, 6 miesięcy. No, też wierzę, że uda się to powoli i skutecznie.
Przygotowuje się karta nowelizacji. Teraz będzie w poniedziałek zespół budżetu.
Ładnie porządek musi być skarbowy i nie ma odpuszczenia.
Kierunek jest dobry.
Oczywiście.
I właśnie o tym VAT-cie też będziemy dyskutować.
Sama realizacja tej ustawy to jest oczywiście wielki problem, bo nie tylko kwestie tutaj te finansowe. No, wprowadzenie ustawy to nie wszystko. Umiejętność też przygotowania do tego, żeby rzeczywiście pracodawcy mogli z tego korzystać. Dzisiaj wiemy dokładnie, że to nie tylko bałagan finansowy i różnice płacowe w kasie powstały, ale również i bałagan kadrowy, obsad administracyjnych. Tutaj pracownicy również odczuwają wielkie niezrozumienie, jak mają funkcjonować. No coś wprowadzono, natomiast sami pracownicy nie wiedzą, w którym kierunku dokładnie się. A to już jest naprawdę błąd i szkodzi to również wszystkim pracodawcom.
W ostatnim czasie no, nie brakowało ważnych tematów dotykających i pracowników, i pracodawców. W Sejmie finalizowany jest właśnie temat ograniczania handlu w niedzielę. Obywatelski projekt popierany przez Solidarność zakładał, przypomnę, że sklepy będą zamknięte prawie w każdą niedzielę. Ostatnia propozycja zakłada, że sklepy będą otwarte w drugą i czwartą niedzielę miesiąca, chyba że przypadnie wtedy święto, dwie niedziele przed Bożym Narodzeniem, w niedzielę poprzedzającą pierwszy dzień Wielkanocy. Taka jest jedna z kluczowych poprawek Prawa i Sprawiedliwości, zgłoszona na wczorajszym posiedzeniu sejmowej podkomisji. No, jak panowie oceniają to rozwiązanie? Leszek Walczak, zaczyna od Solidarności.
My mamy jakby wniosek i projekt ustawy, który jednoznacznie określa, że wszystkie niedziele powinny być wolne.
Nie jesteśmy i ciągle liczą państwo na to, że on tak zostanie...
Tak, nie bylibyśmy w tym odosobnieni. Jak wszyscy wiemy, 12 państw ze starej Unii w niedzielę handlu nie ma, tak? Czyli można? Można. Nikt się, prawda, nie zawalił. Żaden system ekonomiczny się w tym względzie nie zawalił. Chodzi o to, żeby do tego podejść mądrze. Nie wybiórczo i nie koniunkturalnie. Patrzymy zazwyczaj z perspektywy kupującego, ale też trzeba patrzeć z perspektywy sprzedającego.
Ale spójrzmy realistycznie. W tej chwili są poprawki i najprawdopodobniej no, będzie wola, żeby one zostały przegłosowane. Mówi się o tym, że co druga niedziela będzie wolna.
No, w dalszym ciągu akurat was satysfakcjonuje? Nie, w dalszym ciągu akurat prowadzimy rozmowy i oczekujemy od Prawa i Sprawiedliwości, który idąc do wyborów jasno deklarował, że akurat to wprowadzi, żeby zrealizował też nie tylko i wyłącznie dwa czy trzy swoje sztandarowe projekty z kampanii wyborczej, ale również i ten, który też uznajemy za sztandarowy, który powinien dać przede wszystkim swobodę i możliwość spędzania w gronie rodzinnym osobom, które pracują w niedzielę, zwłaszcza jeśli chodzi o duże sklepy powierzchniowe. I jeszcze raz przypomnę, że to nie jest ewenement w skali europejskiej, że właśnie jest tak w 12 krajach.
Te nowe propozycje to dobry kompromis, Harald Matuszewski?
Ja myślę, ja tu nie chcę mówić o kompromisie w tej sytuacji. Ja myślę, że to, co jest akceptowane społecznie, a jest społecznie akceptowane, handel w niedzielę, nie wiem dlaczego w imię jakich celów przewracamy to, żeby w niedzielę nie pracować. Ja jestem zwolennikiem, i moja firma, nasza opozycja jest zwolennikiem niedzielenia ludzi. No bo w niedzielę nie będą pracować wielkopowierzchniowe sklepy, ale służba zdrowia, straż przemysłowa, komunikacja miejska, wszyscy inni muszą pracować. My jesteśmy za tym, żeby ci, którzy muszą pracować w niedzielę, bo tego się nie uda w żadnym systemie gospodarczym, żeby w niedzielę nie pracować. Takie są oczekiwania społeczne, a też takie potrzeby organizacji społeczeństw, żeby tym ludziom podwyższyć płace.
Ale czy pracownicy w handlu muszą pracować w niedzielę?
Ale ja nie widzę.
Ja nie rozumiem na przykład, że służba zdrowia muszą, ale dlaczego, jeżeli chcą.
Nie, ja nie mówię, że muszą, ale jeżeli chcą pracować, to ja nie słyszę wielkiego buntu.
Ty pewnie pracownicy też są tu, jeśli dopytam, niektórzy pracownicy chcieliby, gdyby na przykład mogliby więcej zarobić.
Że oni chcą pracować, tym bardziej po analizie takiej dokładnej, to studenci dorabiają i inne grupy dorabiają w te soboty, w niedzielę, wcale nie te matki obciążone rodzinami, bo mają dzieci, najwięcej tam są
obciążone.
Uważam, że ta dyskusja, nie wiem, myślę, że ona ma trochę podłoże ideologiczne i sygnał poszedł jakby zupełnie z innej strony.
Co to znaczy?
No myślę, że tu za tym stoi bardziej Kościół, który zinspirował, żeby jednak w niedzielę dzień wolny był od pracy i pewnie, żeby ludzie zamiast do marketów poszli oczywiście do kościoła. Ja chcę powiedzieć, że dzisiaj analizuję przekrój młodzieży, patrząc na to, to ci, którzy chodzili na zakupy, nie chodzili do kościoła, to jak się zamknie sklepy wielkopowierzchniowe, tak do kościoła pewnie chodzić nie będą.
Ja tylko mogę powiedzieć tak, że wyrażam swoje zdziwienie, że szef związku zawodowego akurat w obronie pracowników zamiast ich bronić, mówi, że mają iść pracować. To jest akurat ewenement w skali.
Ale niech pracują po prostu. Nie ma przymusu pracy.
No jest.
Nie ma przymusu pracy.
Jak jest zatrudniony w wielkopowierzchniowym sklepie, to musi przyjść do pracy. Jak nie przyjdzie, to będzie akurat zwolniony.
Może w innej branży pracować, przecież jakiś to problem.
No tak,
Także mamy inne stanowisko w tej sprawie i nie chcemy tutaj polemizować, bo to nie ma sensu, by pewnie na tym poziomie, ale wyrażam tylko swój pogląd.
Każdy ma inny pogląd. Tu jeszcze dopytam Leszka Walczaka, no bo EPZZ jest za tym, żeby więcej płacić za pracę w niedzielę i czy to nie byłoby jednak korzystniejsze dla pracowników, no bo pewnie jest duża grupa osób, która byłaby, chciałaby pracować w niedzielę, gdyby mogła więcej zarobić.
Znaczy ja powiem szczerze, ja się spotykam z tymi pracownikami. Ja nie słyszę, żeby takie postulaty były. Ja zapraszam akurat przewodniczącego PZZ-u Haralda Matuszewskiego na takie spotkanie do naszych sklepów dużopowierzchniowych i niech sam spyta się, którzy akurat pracownicy są. Ja jestem akurat często gościem ich, tam mamy organizację związkową, nie ma takiego czegoś. Oni po prostu chcą mieć też dzień wolny, bo jeżeli nawet skróci im się, tak jak była propozycja, do 14, oni wychodzą im tak o 17, bo zanim sklep, prawda, zamkną, zanim, prawda, zrobią, no więc właśnie. To nie ma tej możliwości. Dzisiaj nie ma żadnych przeszkód, żeby zrobić sobie zakupy w sobotę i w niedzielę spędzić wolny czas z rodziną. Jaka jest perspektywa matki, która pracuje w niedzielę? Mąż ma,
za pracę w niedzielę ma wolny dzień, ale w tygodniu.
Ale w tygodniu, kiedy mąż jest w pracy, dzieci są w szkole i spotykają się też wieczorem na kolacji.
Andrzej Arndt, ta propozycja, która teraz jest na stole, czyli zakaz handlu w co drugą niedzielę, to jest kompromis do zaakceptowania?
Jest już dużo, tak, dużo wygodniejsza sytuacja jest i dużo bardziej czytelna sytuacja, bo rzeczywiście zakaz pracy we wszystkie niedziele no, w państwach nie można porównywać do różnych państw, bo to sytuacja ekonomiczna, sytuacja społeczna również powoduje takie, a nie inne sytuacje. W Polsce na ten czas widzimy w niedzielę, ilu chętnych przychodzi w duże markety i robi zakupy, bo tak po prostu sytuacja ich do tego przymusza, bo pracują też czasami nierzadko również i w soboty, w związku z czym są to, te niedziele akurat powodują to, że te zakupy mogą tam zrobić. My bardziej obstawiamy się tutaj od tą wersją, co kolega Matuszewski powiedział, aby za pracę w niedzielę zwiększyć dodatki. W tym momencie pracodawcy w jakiś sposób też mieliby możliwości funkcjonowania swoich firm, natomiast przy zwiększeniu płacy część pracowników na pewno byłaby chętna również pracować w niedzielę i ten kompromis tutaj byłby czytelny dla obu stron, i dla pracodawców, i dla pracowników, a korzystaliby na pewno z tego tytułu wszyscy ci, którzy korzystają z tych sklepów w niedzielę.
Janusz Niewiadomski, pan nie działa w branży handlowej, no ale...
No też handlujemy,
też,
oczywiście.
Też handlujecie, no tak, ale nie w sklepach
wieloformatową firmę i powiem
i zakaz, tak. No właśnie, zakaz handlu.
To... Będzie tyle zdań, ile jest ludzi. Na pewno te zdania można pogrupować. Pan Bóg 6 dni tworzył świat, 7 dnia kazał odpoczywać. Tu kolega Matuszewski mówi, no jest trudność taka, że lot, pociągi, autobusy plus szpitale, przychodnie, awaryjne firmy, które muszą, jak się coś rozwali, to ten, który nie chce pracować niedzielą, pierwszy wyjdzie, dlaczego nie jest zrobione. A my to przeżywamy, ale niedziela to jest pół biedy, bo ludzie już tak zaczynają bardzo niechętnie pracować w ogóle w soboty również. Kiedyś to był standard. My mamy narzędzie pod tytułem masz przyjść do pracy i koniec. Za to otrzymuję oczywiście zgodnie z zasadą to i tamto. Ja do niedziel się nie upieram. My w niedzielę mamy
ale
tylko...
Ale pana ocenie zakaz powinien być? Czy ten kompromis co drugą? Czy w ogóle nie powinno być zakazu?
Zadał mi pan najtrudniejsze pytanie, bo muszę pogodzić Leszka tutaj z kolegą
Haraldem.
No i powiem, że tak stoję pośrodku.
Pracodawcy,
tak, z punktu
też
widzenia
do
mojego,
biznesu.
Wolałbym, żeby ta niedziela była raczej taka spokojniejsza dla ludzi. Ja myślę, że jak oni nie zahandlują w niedzielę, to w poniedziałek zahandlują. Bo ci ludzie, którzy nie kupili czegoś...
A przeciwnicy zakazu powtarzają, że pracę może stracić nawet 100 tysięcy osób. Mhm. Najbardziej zagrożeni są studenci, którzy mają czas wypracować w niedzielę i najczęściej dorabiają w centrach handlowych. To nie jest tak, że to ryzyko jest
studenci to pół biedy, mówiąc tak po kujawsku. Większa bieda jest z tymi, którzy powiedzmy mają jedynymi żywicielami rodziny. I tutaj, jeżeli ich zubożymy dodatki w niedzielę, przecież za niedzielę dostaje się 100%. I nieszczęście to jest ten wolny dzień, bo on powinien, nie wiem, w prawie pracy albo bierzesz, albo nie bierzesz. No, ja za swoich czasów pracowałem po 12 godzin w niedzielę i nikt z tego ze mnie nie zdjął. I było dobrze, jakoś nam się to działo. Natomiast za dużo mówimy o przynależnościach, czyli o potrzebach, za mało mówimy o obowiązkach. Spytajcie się przeciętnego pracownika, jakie ma obowiązki, jak je spełnia, jak je realizuje i tak dalej, i tak dalej. Mało się. Jest taki nalot na
przywileje,
że głowa czasami ma. Ja pomijam przypadki, że są paskudne przykłady, niskie płace tam powiedzmy i tak dalej. No to nie do przyjęcia. Już mówiliśmy z Leszkiem tutaj kiedyś na jednej z audycji, że normalne firmy, normalni ludzie nie praktykują takich rzeczy.
Ja tylko powiem tak na końcu, żeby tak podsumować. Proszę zauważyć, kto jest największym lobbystą tego, żeby pracować w niedzielę. Przecież nie polskie firmy, bo to nie są polskie firmy. Gdzie te pieniądze wychodzą? Czy one trafiają do budżetu państwa u nas? No nie. Więc chcę zwrócić na to uwagę, że tu jest jakby pies pogrzebany. Mówimy właśnie o pracy, to proszę zauważyć, że tam akurat nie ma przynależności do stanowiska. Tam każdy pracownik wykonuje wszędzie. Może być na kasie, potem biega na zaplecze, potem biega na magazyn. I to jest właściwie... Cały czas akurat walczymy o to, żeby tam uporządkować ten system pracy. Żeby właściwie było to normalne.
Ale przedstawiciele, jeśli pan pozwoli, przedstawiciele branży handlowej...
Jeszcze na końcu chcę powiedzieć odnośnie tej fikcji, którą mówią o zwalnianych tysiącach miejsc pracy. Proszę zauważyć,
jak wprowadzaliśmy... Skąd przekonanie, że to jest fikcja?
Ja powiem tak, no przecież
takiego zakazu
w 2006 roku, kiedy wprowadzano 12 dni wolnych, czyli tych świąt, które miały być też zakazem handlu, mówiono o 100 tysiącach zwolnionych, 30 tysiącach. Liczby właściwie, co federacja, czy co Związek Pracodawców przerzuca w siedzibę. Ilu zwolniono? Zero.
No, to troszeczkę inna sytuacja niż zakaz handlu każdą niedzielę.
Przepraszam, ja mówię o tej samej demagogii. Wtedy mówiono, jeżeli by tak było, to proszę bardzo, by nam udowodniono, że w tym przypadku, kiedy wprowadzono te dni, stracono, nie wiem, nie chociażby by udowodniono, że stracono 10 tysięcy osób, straciło miejsca pracy. Nikt nie stracił pracy.
A przedstawiciele branży handlowej uważają, że zamiast zamykać sklepy, należałoby zobowiązać właściciela do zapewnienia pracownikowi dwóch wolnych niedziel i to pytanie nie byłoby lepsze rozwiązanie, bardziej elastyczne?
Takiej propozycji nie ma. Jak będziemy się zastanawiać, nie ma takiej propozycji z ich strony.
To są sugestie ze strony...
Organizacja
czasu pracy. Ale bezpośrednio, my za tym jesteśmy, żeby
ale bezpośredni zainteresowani, którzy czerpią z tego zysk, nie dają takich propozycji. I wątpię, żeby się zgodzili na wyższą płacę, o czym mówił tutaj kolega, że i tak mają dodatek stuprocentowy za pracę w niedzielę, więc nikt się nie zgodzi, żeby jeszcze mieć mniejsze zyski. Zwłaszcza ci, którzy akurat są właścicielami tych dużo powierzchniowych sklepów.
Ale ja się opowiadam za zmianą w organizacji pracy, że dlaczego nie? Można dla tej branży zrobić tak, że mają pracownicy dwie wolne niedziele zamiast jednej w miesiącu i to pewnie jest możliwe, gdyby oczywiście w jakiś sposób będzie to uciążliwe dla tej branży, ale jest to pewien kompromis i myślę, że wtedy i ludzie, którzy chcą robić zakupy w niedzielę, będą je robili, a pracownicy będą mieli korzyść, bo będą mieli dwie niedziele wolne. Ja uważam, że to jest znakomity pomysł, warty do dyskusji.
Jeśli dobrze rozumiem, to cała ta zmiana ma też zmienić niejako nawyki Polaków, żeby właśnie niedzielę spędzali rodzinnie, myślą panowie tak globalnie, że faktycznie to się
zmieniać,
do tego
po
przyczyni?
Co ustawowo zmieniać nastawienie społeczeństwa i jego organizację czasu wolnego? To ja tego nie rozumiem.
Leszek Walczek, mam takie prawo. Przekonanie, że... skąd takie przekonanie, że ci ludzie, którzy nie będą pracowali, to nie spędzą tej niedzieli przed telewizorem. A założenie jest takie, że rozumiem, z rodziną gdzieś pójdą.
Ale to już jest wtedy wybór. Natomiast my dziś nie dajemy im wyboru.
Dzisiaj
akurat musimy dać im też wybór.
Tak.
Nie może być tak akurat, że pracownik nie będzie miał tego komfortu. Bycia akurat z rodziną, spędzenia czasu. Bo dzisiaj jest tak, że właściwie kontakt, można spytać się nauczycieli pracujących w szkołach, jaki mają kontakt rodzice z dziećmi. Czy wiedzą, jakie są zadania odrobione. Bo ja mówię, w klasach 1-3 moja małżonka uczy. To jest problem. To jest problem. Oni też nie mają czasu. W niedzielę nawet nie mają czasu, żeby z nimi usiąść. Dlatego, że ciągle akurat muszą gdzieś biegać. I o tym my mówimy. Żeby jakby wrócić do tych wartości, które przede wszystkim skupiają się na wychowaniu dzieci. Na wychowaniu dzieci. Kiedy mają rodzice wychowywać dzieci?
W Sejmie trwają w tej chwili prace nad tym obywatelskim projektem. Dzisiaj o 12 miało rozpocząć się kolejne posiedzenie sejmowej podkomisji. Miały być głosowane kolejne poprawki. Zobaczymy, w jakim kształcie cały ten projekt zostanie przyjęty i przejdzie przez Sejm. Jeszcze jeden ważny temat. Tworzenie związków zawodowych i wstępowanie do nich także dla osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych i dla samozatrudnionych przewiduje projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych przyjęty przez rząd. To dobre rozwiązanie, Harold Matuszewski?
Myślę, że to jest dobre rozwiązanie. O to występowały przecież wszystkie jakby związki zawodowe tutaj, bo to jest wspólne nasze działanie. Tu nie było żadnych podziałów. Uważamy, że otwarcie się wszystkich, którzy świadczą pracę na możliwość organizacji związków zawodowych jest uregulowaniem prawnym dobrym. Natomiast czy wszyscy z tego korzystają, to już jakby inna oczywiście sprawa, ale wolność zrzeszania, to odpowiada ustawie o związkach zawodowych o wolności zrzeszania się.
A czy to nie jest krok za daleko, że ktoś, kto jest samozatrudniony bo już pojawiają się takie skrajne opinie, że nawet, nie wiem, wolontariusze czy stażyści będą mogli przystępować do związków, mają niewielki związek z tą organizacją, dla której świadczą swoją pracę, ale mają podlegać ochronie.
Dlaczego nie mogą mieć zorganizowanej ochrony prawnej? te grupy. Nie widzę żadnego, jakby żadnej przesłanki, która by powiedziała, że on pracuje w innym systemie albo na innej umowie, nawet wolontariat, powiedziałbym, dlaczego on nie może mieć wsparcia ze strony zorganizowanej prawnie grupy, jaką są związki zawodowe. Uważam, że wszystkim to należy i to nikomu nie powinno oczywiście przeszkadzać.
W poparciu dla Haralda chcę podpowiedzieć i posłużyć się takim przykładem. Proszę zwrócić uwagę na zawód taksówkarza. To są prywatne firmy. Każdy ma własną prywatną firmę, a oni są zrzeszeni właśnie w związkach zawodowych. I proszę zobaczyć, o swoje interesy potrafią się skupić i tam również jako działacze związkowi funkcjonować i o swoje interesy dbać. I to jest to, co Karol tutaj mówi. Także w różnych zawodach, gdzie samozatrudnienie jest, takie zrzeszanie uważam za bardzo korzystne.
Nie ma tu żadnego przymusu, jest tylko...
Ja rozumiem, taki z perspektywy pracodawcy, takie rozszerzenie prawa związkowego, podoba się panu, czy to już jest o krok za daleko?
No to nie. To nie jest rozszerzenie prawa związkowego,
to jest rozszerzenie możliwości organizowania
tak, się. Tak, nie się organizują, byle mądrze. Ja zawsze mówiłem, wszystko ma swoje granice, jeżeli logika i mądrość i jakiś taki status.
Gdzie jest ta granica?
No, ona mądrość. Jest, bo roszczeniowość wzajemna z jednej czy z drugiej strony prowadzi do rozpadu.
A tu się
tego się nie da inaczej zrobić. Jak konia będziemy podcinać, tylko go lazi i nie dawać mu jeść, no to przecież wiadomo, że przestanie ciągnąć. Nie?
A z pana perspektywy mądry związkowiec, mądry związek
zawodowy? Mądry związkowiec to jest taki związkowiec, któremu zależy na interesie firmy.
Tak.
Jeżeli mu nie będzie zależało, to dziękuję takiemu związkowcowi.
Tu się zgadzamy.
I tu nic z tego nie powstanie. Bo w szczególności mówię o firmach prywatnych. Wydaje się wszystkim, że tam się cuda dzieją. Że nie powiem, kto mówi w telewizji, pokazał, idźcie do pracodawców. Oni wam dadzą, oni mają. Prawda? Co to znaczy? Budujemy wspólnie. Z załogą budujemy kapitał. Zwykle jest tak, że do właściciela pewnie należy majątek pod tytułem budynki, samochody, no ale no, na miłość boską, to rozdajmy. Było takie zjawisko, pamiętacie? Kołchozy? No.
Ale my jako związkowcy nie rościmy sobie do tego majątku pretensji.
Ale pamiętacie, wszystko było wszystkich. Nie? Mój dziadek poszedł, bo się kołchoz rozpadł, to mu, ponieważ był porządnym człowiekiem, to mu nic nie zostało, bo wszystko by prowadzili już. Nie? To się zakończyło.
To, co Janusz mówi, to jest racja, dlatego że akurat my jako pracownicy mamy ten sam cel, co pracodawcy. Sukces. Ma pracodawca osiągać sukces. I sprawiedliwie, to jest właśnie ważne, sprawiedliwie się tym sukcesem i zyskiem dzielić, tak?
Teraz są prawie tacy zgodni, ale praktyka pokazuje, że często te interesy są rozbieżne.
Właśnie tak praktyka nie pokazuje.
To jest definicja, to jest sprawiedliwie się dzielić i tu jest problem.
Znaczy ja powiem tak, że akurat pokazuje się incydentalne przypadki konfliktów. I to jest tak, że złych pracodawców, bo są tacy, i złych związkowców, którzy są też tacy roszczeniowi. I to, można powiedzieć, się nagłaśnia. Natomiast nie pokazuje się wiele dobrych rzeczy, porozumień, które zawieramy. To ja już to wielokrotnie mówię, tu w tym studiu. Porozumień zawieranych z pracodawcą z artykułu 9 Kodeksu Pracy, znacznie jeden, zawieszające wszystkie prawa, które ma pracownik, fundusz świadczeń socjalnych, obniżanie wynagrodzeń, czyli 4 dni pracują w tygodniu, mają obniżone wynagrodzenie po to, żeby pracodawcy pomóc w dojściu do równowagi finansowej i wyjściu z tego.
Tak na Białorusi my to, teraz jest.
Tak, my to ćwiczymy. Ja mogę pokazywać tych porozumień, które podpisywałem również w imieniu Związku Solidarność Pracodawców. Tak, dzięki temu ten pracodawca funkcjonuje. Nasi mają pracę. Tylko my mało o tym mówimy, bo u nas jest tak, jaki jest dobry news? Nie ten, który jest dobry, tylko ten, który jest zły, tak? Chcę powiedzieć, że akurat ta nowelizacja jest wymuszona, dlatego że akurat orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2 czerwca 2015 roku nakazało rządowi umieszczenia w nowelizacji Kodeksu Pracy możliwość zrzeszania się również wszystkim pracownikom na umowach zlecenia czy prowadzonej działalność gospodarczą. I z tego to wyniknęło, bo to była skarga Solidarności, z tego to wyniknęło, że akurat jest to konieczność.
Ma pan też zastrzeżenie do tego.
Chcę też zwrócić uwagę, bo zupełnie trochę wypaczona akurat definicja, ale chcę zwrócić uwagę na to, że to było wymuszone patologią, jaka się odbywała, chociażby w służbie zdrowia, gdzie pielęgniarki musiały przechodzić na kontrakty, czyli prowadzić własną działalność gospodarczą, a podlegały bezpośrednio w stosunku służbowym do lekarza, ordynatora, co jest taka trochę schizofrenia.
A teraz to się zmieni, jak to będzie
zmuszane.
I nie mogły przynależeć do organizacji związkowej, tak? Teraz akurat będą mogły, na umowach zlecenie również i osoby, które mają. Natomiast jest problem w tym, że uzgodniono co inaczej, co innego w zespole, a inna definicja znalazła się w nowelizowanej ustawie. Bo ja tak przeczytam akurat, żeby być literalnie. W stosunku do wcześniejszej wersji projektu po zakończeniu prac w Radzie zmieniono definicję osoby wykonującej pracę zarobkową. Według uzgodnień z partnerami społecznymi, czyli wszystkimi pracodawcami i stroną związkową, obok pracowników miały to być osoby świadczące osobiście pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy z wyłączeniem stosunku służbowego funkcjonariuszy, koniec, kropka. Czyli wiemy, o kogo chodzi, mundurowych. Według nowej interpretacji osobie niezbędnej pracownikiem, niebędącej pracownikiem, przysługuje prawo zrzeszania się, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki. Nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, nie podnosi ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem tej pracy. Ma takie interesy zawodowe związane z wykonywaniem pracy, które mogą być grupowo chronione. I problem polega na tym, że nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z wykonywaniem takiej pracy. I teraz proszę mi powiedzieć, ten, kto ma umowę zlecenie, jakie ma szanse na to, żeby spełnić to kryterium? No nie ma, bo on nie wie, czy to zlecenie będzie dalej mu dane, czy nie będzie dane. W związku z powyższym wcześniej była możliwość, że on był członkiem
czyli
związku.
Czyli ten zapis zawęża.
Zawęża i to właściwie trochę jest takim enigmatycznym zapisem. Natomiast plusy są takie, że uwzględniono również tutaj razem z pracodawcami wypracowane, to co Janusz mówił, wypracowano akurat sposób, żeby zminimalizować ilość organizacji związkowych, które są w zakładzie pracy, do tych tylko reprezentatywnych. Do tego, żeby właśnie tylko organizacje reprezentatywne mogły prowadzić rokowania i negocjacje z pracodawcą. Nie 23 organizacje związkowe, a na dziś są tylko 3 reprezentatywne, więc łatwiej akurat się porozumieć. I to zostało w tej ustawie w nowelizacji uregulowane. I to jest jakby nasz wspólny sukces i ten wspólny cel, który chcieliśmy osiągnąć.
Ja tylko dopowiem do tego, że ta ustawa na pewno nie spowoduje, ten zapis zmieniony nie spowoduje sytuacji, że nagle otworzą się wrota organizacji związkowych i będą przystępować ci nowo uprawnieni do wstępowania do związków zawodowych grupowo.
A dlaczego nie? Rozumiem, że ta zmiana
dzisiaj,
ma...
Tak, ponieważ dzisiaj wzmocnić. Ranga związków zawodowych w Polsce postrzegana jest między innymi poprzez kształtowanie takiej, a nie innej polityki przez rządzących, że po prostu do związków oni twierdzą, że nie potrzeba przystępować i to jest gdzieś, pokazują również czasami w zakładach pracy, w szczeblu, że zakładowa organizacja związkowa jest nieprzydatna, co jest wielkim błędem. Ja posłużę się znowuż przykładem. Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy, 1100 pracowników, prawie 90% uzwiązkowienia zrzeszonych w dwóch organizacjach związkowych. I nie dlatego, że pracodawca się nie podoba, tylko dlatego, że czują tą siłę wsparcia wzajemnego. Dzisiaj komunikacja się rozwija tylko dlatego, że pracownicy mają orientację, co się dzieje w firmie, że są trudne sytuacje, bo tam zarobki naprawdę są katastrofalne, ale pracownicy czują. Bardzo dużo jest sytuacji w przedsiębiorstwach takich, że pracownik przychodzi do pracy, nie wie, co się w ogóle w firmie dzieje. Ma wykonać tylko swoją usługę i temat zamknięty. Natomiast dobrze by było, żeby tych pracowników móc pozwalać też wciągać w tą formę chociaż wiedzy w zarządzaniu, co się dzieje w firmie. I to będzie też duży skutek.
Kończąc audycję i ten wątek, Janusz Niewiadomski, związki są potrzebne, czy z perspektywy pana jako pracodawcy?
Oczywiście, że są potrzebne. Nie. Jeszcze raz powiem, mądre związki, wyważone. Tak jak tutaj Leszek mówił, czy Harold... reprezentatywne, nie? No, przecież po co nam tutaj 50 związków? Natomiast ja powiem o jednej zasadniczej rzeczy. Ja muszę to powiedzieć dzisiaj. Takie jest słynne powiedzenie, że sukces ma wielu ojców, tak porażka jest. Jednego. Ja często zostaję sam. Nie zdarzyło się, żeby tutaj przypadek, ja muszę dołożyć to, co mówiłeś, nie? Że tak. Tu 100 zł, no bo jak się coś przewróciło, to coś dam.
I mój dopóki, pan o tych relacjach,
tak, ludzie nie zrozumieją tego, tak? Bo my jesteśmy ci sami. To ja nie rozpoznaję. Ja uważam, że jestem tym samym, co każdy, który tam w firmie, ilu nas jest tyle. Tym samym. Jeżeli nie będziemy mieli interesu wspólnego, nie będziemy szli w tą samą stronę, nie będziemy sprawiedliwie dzielić tego uzysku, to te firmy szczute poprzez niektórych podżegaczy mogą się rozpaść i tak się stanie.
Tak się dzieje czasami.
I tak się dzieje, bo to ja widzę, prawda? My mamy pewien kapitał, który ludzki w tym, który powinien powodować jego rozwój, a nie degradację, bo niechęć do pracy wynikająca z tego, że nam się należy, na przykład, czyli zwolnienie rytmu pracy, co widać w wielu bydgoskich i toruńskich, włocławskich i nowosławskich firmach, no cofamy się. Niemcy mają jedną taką zasadę, z którymi pracowałem sporo. Tyle czasu potrzeba na to, tyle na to, tyle na to. Nie przyspieszać, nie zwalniać.
Niech tego się nie nauczyliśmy. Głęboki materiał do przemyślenia. Bardzo panu dziękuję. Andrzej Arndt, Forum Związków Zawodowych, Harald Matuszewski, przewodniczący Rady Wojewódzkiej OPZZ, Janusz Niewiadomski, Nadwiślański Związek Pracodawców Lewiatan i Leszek Walczak, Solidarność Regionu Bydgoski, byli państwa i moimi gośćmi. To była audycja z cyklu Pytać Każdy Może. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Dziękuję bardzo.